Witam was wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu, że i dzisiaj możemy dzisiaj usłużyć wam. A brat Janusz powie wam, jakim my jesteśmy zespołem.
Witam. Jesteśmy zespołem młodzieżowym, jak widać. To, co widzicie, to wam się tylko wydaje, bo dzisiaj w epoce MP3-ek wszystko jest pakowane, że można na małym zmieścić dużo. Czy proszki mamy dwa w jednym, czy trzy w jednym różne. A my jesteśmy popakowani i tak pastor, jako 91-latek, ma 23 młodych ludzi spakowanych w sobie. Ja mam trzech, no i dwie dziewczyny po 23, także 9 osób nas jest. No, ale dobrze, że jesteśmy spakowani, bo byśmy się do auta nie pomieścili, żeby tu przyjechać. Chcemy oddać Bogu chwałę pierwszą pieśnią. W ogóle naszym takim marzeniem jest i misją taką, że przypominamy stare pieśni ze śpiewnika Pielgrzyma, bo w wielu zborach jest dużo nowych ludzi, nie znają, a jest naprawdę dużo pięknych pieśni. Jak pastor kiedyś powiedział, że każda pieśń to małe kazanie jest. Dlatego chcemy, żebyście z nami śpiewali. My nie jesteśmy jakimś zespołem występowym, tylko przy okazji usług pastora chcemy też przypomnieć te stare pieśni. Także kto potrafi, niech próbuje z nami, tekst będzie wyświetlany. Zaśpiewamy pieśń znaną wszystkim, niech będzie chwała. Ja chcę też również swego serca oddać Bogu chwałę za to miejsce, bo wiele tu dobrych chwil przeżyłem. Od 30 lat tu bywam. Z misją Nowa Nadzieja mam dużo wspólnego, bo też mamy klub w Katowicach i tu przyjeżdżaliśmy często i dalej przyjeżdżają nasi członkowie z klubu. Chodziłem tu do seminarium teologicznego też, także wiele tu pięknych chwil spędziłem, wiele błogosławieństwa z Bożych rąk odebrałem i tą pieśnią też chcemy podziękować Bogu za ten zbór, za to, co było, za to, co jest i za to, co będzie. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała, tak jemu chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała, takiemu chwała i cześć. Chwała, niech będzie chwała.
Pieśń też znacie.
Pokój jak rzeka, tego pragnie serce nasze najbardziej. I dlatego śpiewajmy tu jego chwalę. Nie wiem, czy to jest nagrywane, tak? Także możecie z nami śpiewać razem, dobrze?
Pokój jak rzeka, miłość jak górski wiatr, gdy moc Twego ducha ogarnia cały świat, radość oczach strumień, koi duszę mą. Przyjdź, Duchu Święty, ogniem swoim stąd. Przyjdź, Duchu Święty, ogniem swoim stąd.
Teraz jest taka pieśń, która mówi niebiańska radość. To jest właśnie z pielgrzyma pieśń. Zaśpiewamy ją, dobrze?
Niebiańską radość w sercu mym przeżywać daje Pan. Wyrywa z bied uśmierza ból w ojczyźnę.
Za Jezusem chętnie powędruję, tak? Amen.
No, pastor już wiele lat wędruje.
Jezus se hodně plavendruje, s ním veselo spende moje dní. Tylko v ním svůj błogi serc znajduje, kdo mi serce wnosi radość mi. Kdo mi serce wnosi radość mi. Lasem, polem i doliną ciemną pójdę, kiedy trzyma moją dłoń. Gdyby nie był Pan mój zawsze ze mną, nie trafiłbym na ojczystą błoń. Nie trafiłbym na ojczystą błoń. On mnie szczerze, gdy się do snu kładę, rano on rozprasza chmury tłuk. Na bezdrożach zawczą daje radę, on mnie cieszy wśród ciemnistych dróg. On mnie cieszy wśród ciemnistych dróg. Tylko z nim chcę w życiu swym obcować. On pokarmem, on napoje mym. On mą duszę własne chce zachować, więc się dzisiaj już połączę z nim. Więc się dzisiaj już połączę z nim. Gdy się mego życia dzień nachyli, Pan otworzy mi ojczysty dom. Odziedziczę niebo, ja w tej chwili będzie koniec troską, koniec złom. Będzie koniec troską, koniec złom.
A teraz poproszę brata Janusza, on ma ciekawe świadectwo. Dziękuję. Chwała naszemu Panu. Tylko proszę brata Janusza, żeby nie za długo, bo wy macie do 12, a to już blisko 12, także żebyśmy czasem nie przekroczyli limit, już na drugi raz nas potem nie zaprosicie. Ale brat Janusz musi się zmieścić w 15 minutach, a
staram się
pół godziny mówić świadectwo.
No. No, ja co do świadectw, to sobie przypominam, bo jak się nawróciłem, to dostałem się do zespołu Betania uwielbiającego w Katowicach, później jeździliśmy na różne występy i za granicę, i w Polsce, i zawsze było tak, że na każdym, kto inne świadectwo mówił. I pastor mi też pierwszy raz kazał powiedzieć i mówi, tylko nie dłużej jak 5 minut. A ja mówię, Panie Boże, co ja będę przez te 5 minut mówił? Nie wiedziałem, co mam mówić. I mi się wydawało, że to bardzo dużo, 5 minut. Mówię, minuta i będzie koniec mojego świadectwa. Ale później z czasem więcej odwagi nabrałem. No i kiedyś mnie poruszył werset biblijny, który mówi, bądźcie zawsze gotowi do wytłumaczenia się z nadziei waszej. I już wiedziałem, że się nie mam czego wstydzić, bo Pan Jezus zmienił moje życie i mam co powiedzieć. A moje życie do 41 roku mojego życia wyglądało nieciekawie, bo jako jeden z zawodów miałem też wykształcenie muzyczne, skończyłem średnią szkołę na kontrabasie muzyczną. No i dostałem się do zespołu estradowego i tam się grało na różnych zabawach, na weselach. No i tam się nauczyłem alkohol pić, bo zawsze orkiestra miała swoją pulę. Także no na początku to nie było duże picie, tylko w czasie właśnie imprez, a przez tydzień mnie w ogóle alkohol nie interesował. Ale po jakimś czasie było coraz częściej ten alkohol. No a po jakimś, ja wiem, 10 latach ożeniłem się, mieliśmy dziecko i się okazało, mieszkanie mamy za małe i trzeba było się rozglądać, a było bardzo trudno kiedyś o mieszkania. I spotkałem kolegę mojego ze szkoły muzycznej, stworzył zespół na kopalni Staszic w Katowicach. Mówi, potrzebujemy muzyka, może byś się tam do nas przyłączył, to załatwimy ci mieszkanie, bo to jest nowa kopalnia i można za rok mieszkanie dostać. No to mówię, to mi pasuje. No i przeszedłem do tego zespołu. Grałem do tej pory w innym, tam zrezygnowałem i zacząłem pracować na kopalni, bo taki był warunek, że na dole muszę pracować. No i pracowałem na dole. Ciężko mi trochę było, bo było dużo noszenia. Pracowałem jako ślusarz. Trzeba było różne rzeczy zanieść na miejsce i zamontować. Później się to porobiło lepiej, bo były osobne brygady do transportu. No ale no, jakoś sobie dawałem rady. Tylko co, że tam się coraz więcej zaczęło pić, bo po szychcie no to idziemy coś wypić i tak stopniowo doszło do tego, że ja codziennie wracałem z domu o różnych porach i zawsze pijany. Piłem zawsze wódkę tylko, bo piwo mi nie smakowało. No i po 15 latach na kopalni pracy już byłem zawodowym alkoholikiem. Żona wzywała rodzinę, żeby mnie przetłumaczyli, żebym się opamiętał. Ja nieraz przyrzekałem, że to się już zmieni, że to ograniczę to do jakichś imprez tylko, że już nie będę po pracy wracał pijany. No ale nigdy mi się to nie udało. Rodzinie też tłumaczyłem, że no cóż, no, ja nie jestem pijakiem, bo przecież pracuję. Dla mnie pijak to był alkoholik, to ten, co już nie pracuje, ledwie chodzi i pije jakieś kropelki tam miętowe czy wodę brzozową do włosów, to co na alkoholu było. Ale ja przecież piję tylko wódkę i pracuję, to ja nie jestem. Po prostu lubię wypić i tyle. Na to, że nieszczęścia było dużo i w małżeństwie, i w pracy miałem kłopoty, bo stale mnie gdzieś szukali, zamiast pracować, to się gdzieś piło. I no, zawsze problemy. Także po tych 15 latach pracy na kopalni zobaczyłem, że jest ze mną źle. Próbowałem co prawda rzucić, ograniczyć to, ale jak wytrzymałem 3-4 dni, to później nadganiałem to i nie było końca temu. I nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. I no, zacząłem myśleć o samobójstwie. Mówię, jeżeli ja skończę pić, to w moim domu zapanuje pokój, bo później żona się nauczyła pić przy mnie. Mogłem wtedy ze znajomymi do domu przychodzić, nie pić gdzieś w lesie czy gdziekolwiek. Z tym, że ona nigdy nie była tą pierwszą, co by chciała wypić, dopiero jak tam na 2-3 się mu udało namówić, no to już potrafiła dalej ciągnąć. Ale no był ten alkohol w domu i myśmy gdzieś chodzili i do nas ludzie przychodzili, a ja piłem z kim się dało. Gdzieś okazja nadarzyła, także doszło do tego, że nawet jeść już nie miałem smaku. Mało jadłem i także wyglądałem jak połowa mnie teraz. Siły nie miałem, rano mi się ręce trzęsły, umierałem i dopiero setka wódki mnie stawiała na nogi. No ale jak stawiała mnie na nogi, no to znów smak przychodził, no i było ciąg dalszy zawsze. Nie wiedziałem, jak się z tego wyrwać i mówię, najlepiej jak ja ze sobą skończę, wtedy w domu nie będzie towarzystwa, nie będzie alkoholu, żona wychowa dzieci i jakoś ta rodzina będzie wyglądać. No i tak przemyśliwałem nad sposobami, w jaki to zrobić i wiem, później się dowiedziałem, że w tym czasie żona się też modliła do Pana Boga, jak umiała, żebym ja umarł po prostu, bo już miała dość. I widocznie Pan Bóg wysłuchał tej modlitwy, bo tą myśl o samobójstwie zaczęła inna myśl zastępować. Tak? Ja doszedłem do takiego wniosku, że źle się dzieje w moim życiu, bo Boga tam nie ma. Ja nie umiałem tego zdefiniować, co Boga. No wiedziałem, że Boga nie ma, a jak ten Bóg ma być, to nie wiedziałem. Bo z jednej strony wierzyłem w Boga, miałem wszystko załatwione. Ochrzczony byłem, do komunii byłem, bierzmowany, czyli uważałem, że z Kościołem mam załatwione. Że jeżeli umrę, to pójdę najpierw do czyśćca, bo do nieba wiadomo, że z takim życiem nie pójdę od razu. I tak się obliczałem co do wieczności, mówię, to nie może być tak jak na ziemi, tam parę lat czy ile, tylko mówię, ze 600 lat w tym czyśćcu posiedzę, a później już się dostanę do nieba. Takie moje było wiedza o chrześcijaństwie. I nie umiałem właśnie, jak to z tym Bogiem. No niby w Niego wierzę, ale wiedziałem, że nie ma Go. I ta myśl o samobójstwie ustępowała, tylko cały czas nie ma Boga. Nie ma Boga w moim życiu, nie ma w małżeństwie, nie ma w pracy, nigdzie nie ma w moim życiu. I wiecie co, że pewnego razu właśnie Wielkanoc jest dla mnie takim miłym świętem, bo ja nie chodziłem, rzadko chodziłem do kościoła, jak jakieś były wesela, pogrzeby, a tak to dla mnie to nudne było. I właśnie w Wielkanoc w 1985 roku kazałem żonie, żeby ubrała dzieci i mówię, idziemy do kościoła. Żona była bardzo zdziwiona, bo to ona zawsze chodziła z dziećmi, a tu ja zarządziłem, że idziemy. I poszliśmy do tego kościoła. Ja sam nie wiedziałem, dlaczego to robię, ale takie postanowienie podjąłem i poszliśmy. I tam żona siedziała w ławce, ja się gdzieś w jakąś wnękę zaszyłem i tam wołałem do Boga, żeby coś zmienił w moim życiu, żeby uporządkował te moje picie. Mówię, że ja tak z kulturą będę pił, że tam kieliszeczek dwa i to tylko przy jakichś okazjach. Będziemy trzeźwi do domu z żoną wracać, nie będzie żadnych kłótni. Mówię, to wtedy to moje życie się ułoży. Tak, tak to tego Boga prosiłem, żeby coś zmienił w tej sprawie. I wiecie co, że jeszcze trwało 2 miesiące, a ja dalej piłem. I pamiętam, w maju to było. Były te komunie i akurat do przyjaciół przyjechali krewni wszyscy. No i to, żeśmy tą uroczystość zaczęli opijać w lasku sobie, bo to ciepło było. No i w pewnym momencie oni już gdzieś musieli iść, coś załatwiać. Ja zostałem nad flaszką jeszcze, bo nie zabrali tej ostatniej. I tak zacząłem dumać nad tym swoim życiem. Mówię, żeby tak się dało jeszcze raz zacząć. Ale jak jeszcze raz, jak ja już mam 41 lat? Już nie odmłodnieje ani nic. I tak mówię, no gdybym ja się tak poprawił teraz, ten alkohol jakoś ograniczył i przestał złe rzeczy robić, to mówię, to by może fajnie było. Żebyś mi, Panie Boże, tak pomógł, nie? Wołałem dopiero pierwszy raz tak do Boga i mówię, no ale ja mam grzechy jeszcze, mówię, tyle narobiłem złego. I tak mówię, to teraz jak będę dobrze żył, to jakieś dobre uczynki będę robił i tam Pan Bóg będzie mi za każdy uczynek tam jakiś grzech odejmował, nie? No ale tak popatrzyłem do tyłu przez te wszystkie lata i mówię, nie mam szans. Ile ja tych dobrych uczynków mogę zrobić? Cóż ja zrobię? Na przejściu dla pieszych będę stał i przeprowadzał ludzi, czy tam węgiel komu za darmo, nie wiem, no. Wrzucał do piwnicy. Mówię, mało tych uczynków dobrych mogę zrobić. I wtedy przyszło, że nie mam szans. Wobec rodziców też byłem nie w porządku, nie mogłem ich prosić o wybaczenie, bo już nie żyli. I wtedy powiedziałem, Boże, przebacz mi, bo ja nie mam szans. Nie mam szans się z tymi grzechami rozprawić. Mówię, przebacz mi te wszystkie moje grzechy, całe moje życie, a ja Ci będę służył do końca życia. I wiecie, co to było z determinacją? Powiedziałem, nie wiedziałem, jak ten Bóg ma coś zrobić, ale wtedy pragnąłem przebaczenia. I przyszło w jednej chwili przebaczenie. I to było dla mnie największe zaskoczenie, że Bóg tak blisko jest i że mi przebaczył. Ja się poczułem jak piórko, taki lekki, czysty na duszy. Wiedziałem, że mi Bóg przebaczył i za chwilę po tym taka jakby coś na mnie, nie wiem, mgła czy co, że taka miłość mnie przeniknęła od głowy aż całego i wiedziałem, że to Bóg mnie tą swoją miłością otoczył. I to było największym dla mnie zaskoczeniem, że Bóg tak blisko jest i tak mnie kocha. Że no ja bym sam sobie może nie przebaczył tych rzeczy, które narobiłem w czasie pijaństwa. I z tego lasku, taki zadowolony, poszedłem na imprezę, bo żona była kierownikiem apteki, tam była jeszcze protezownia dentystyczna i razem żeśmy już się umówili, że zrobimy sobie, bo to w piątek było grilla z tańcami całą noc. I ja tam oczywiście też, polewali mi piłem, ale ja zacząłem tam Ewangelię mówić pierwszy raz, że my źle żyjemy, że nie dopuszczamy Boga do naszego życia, On nas tak kocha, że ja przed chwilą z Bogiem rozmawiałem i mi przebaczył wszystkie grzechy, że nas bardzo kocha, nie? I wszyscy mi przytakiwali i polewali. Polewali, żebym jak najszybciej przestał gadać. A do żony mówią, on już nie może pić. On z Bogiem rozmawiał. No jak? No to już ma. Za dużo ma w tej głowie. I także mnie upili. Jeszcze piłem 2 miesiące, kochani. Ja sobie na drugi dzień zapomniałem o wszystkim. O tym, że Bóg mi przebaczył, że ja go prosiłem o przebaczenie. Jeszcze 2 miesiące piłem, aż mnie kolega z zespołu, który odszedł z kopalnianego zespołu, on aż do jakiejś tam wiary przystąpił, on już chce zmienić życie i już nie pije, nie będzie grał takiej muzyki. Myśmy go namawiali, no to se chodź tam, gdzie chcesz. Pić nie musisz, ale graj, nie? Bo to jednak była strata, jak członek zespołu odchodził. A mówi, nie, nie, ja już mam dość tych oglądania tych pijanych ludzi na końcu zabawy, tych świńskich żartów i tego wszystkiego. Mówi, ja już chcę Bogu służyć. No i on po jakimś czasie właśnie mnie spotkał i zaczął mnie do domu zapraszać. No ja na początku mu odmawiałem, znaczy obiecałem, że przyjdę, ale mówię, no jakoś się umówimy i nie poszedłem, mówię, będzie wciągał do jakiejś tam, myślałem, że do świadków albo gdzie, no, bo nie sprecyzował, do kogo tam należy. Ale no troszkę, bo z żoną pracowała ich sąsiadka i ona mówi, tak u nich teraz fajnie, taka radość, śpiewają pieśni i mówi, zmieniło się ich życie. Mówi, nie piją już. A moja pierwsza myśl była to słuchaj, to załatw od nich te kartki na wódkę i na papierosy, jak oni nie piją, nie palą. Ona mówi, oni to wyrzucają. No mówię, to już jest grzech. To już jest grzech. Sam nie zje, drugiemu nie da, nie? No ale zazdrościłem tego i mówię, i kiedyś on mnie zapraszał, ja znów mu obiecałem, że przyjdę, ale nie miałem zamiaru przyjść i nie wiem dlaczego na drugi dzień na kopalni rano poleciałem na hak jeszcze, jak się przebierał i się zapytałem, czy mogę do niego dziś przyjść. On się zdziwił, ucieszył i mówi, nie ma sprawy. Poszedłem trochę ze strachem, po południu na kawę, no i on tam zaczął rozmawiać, jak się jego życie zmieniło. Puścił mi kasetę z nabożeństwa, fajna muzyka, o mówię, to jest inne chrześcijaństwo jakieś. Bardzo mi się podobała, takie w stylu country trochę. Akurat wtedy siedziałem w muzyce country, nawet byłem na pierwszych warsztatach muzyki country. I mówię, no to jest fajna muzyka. On mówi, wiesz, będzie taki koncert, będzie, mówi, w poniedziałek. Mówi, jakbyś chciał, to byś mógł ze mną jechać. Byś zobaczył, jak będzie zespół z Kanady, będzie misjonarz. No to mówię, dobra, pojadę. Mówię, zobaczę cały koncert. Się okazało, że to było w klasztorze, w Katowicach, Panewnikach. Franciszkanie robili właśnie tą ewangelizację razem ze zborem zielonoświątkowym pastora Karela. Mieli wtedy współpracę i no i bardzo mi się podobał ten koncert. No nie wiedziałem, nie znałem słów, bo to po angielsku śpiewali z Kanady zespół, ale pieśni tak docierały do mnie, że no fajnie mi było tam. Wszyscy się za ręce trzymali, śpiewali, tańczyli. No, ale później wyszedł misjonarz i zaczął kazanie mówić. Jak zaczął opowiadać, jakie my to życie prowadzimy bez Boga, to mówię, wszystko o mnie on mówi. Mówię, ten kolega się z nim zna i mu wszystko powiedział. Bo tam i wszystko było, że piję, że tam w rodzinie źle, że no i że próbowałem to nieraz po swojemu wyjść z nałogu, że próbowałem też samobójstwa myśleć, o samobójstwie jako rozwiązaniu. No także podejrzana sprawa była dla mnie. Wszystko to, co się ze mną działo. No ale na końcu mówi, dzisiaj możecie stąd wyjść jako inny, każdy z was może jako inny człowiek stąd wyjść. Mówi, przyjdźcie do Jezusa, bo tam wcześniej mówił, o co chodzi z Panem Jezusem. Pierwszy raz to słyszałem, bo cała moja wiedza była, że Pan Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał. A co to dla mnie znaczy, to już zapłacił za nasze grzechy i dobra. Czyli tak jak mówiłem, do nieba na pewno pójdę, tylko po drodze jeszcze tam odpokutuję ten czyściec. A on mówi, dzisiaj możesz stąd wyjść. Mówi, nie próbuj się zmieniać, bo nieraz próbowałeś i ci się nie udało przyjść taki, jak jesteś i pozwól, żeby to Jezus Chrystus zmienił twoje życie. I wyszedłem. Się okazało, że nie tylko ja, ale więcej ludzi. Mój kolega zakapował, że się poczuli też winni i wyszliśmy i ja wyszedłem z tego spotkania. Oczywiście oddałem swoje życie Panu Bogu. Wyszedłem z tego spotkania jakiś spokojny. Już nie przeżywałem tego, co tam wtedy w tym lesie. Nic, tylko taki spokojny się zrobiłem. Na drugi dzień idę do pracy. Jak zwykle po 20 zbiórka na rozwój umysłu, żeby coś kupić. A ja mówię, nie piję. No to się dołóż. No to się dołożyłem, ale nie piję. I nie wiedziałem czemu, ale mi się nie chciało pić. Drżenie, wszystko mi minęło, bo zawsze jak nie piłem 3 dni czy 4 jeszcze, to jeszcze taki rozedrgany byłem, wystraszony człowiek chodził, nie wiadomo czego. A tu nic, żadnych takich objawów i nie chce mi się pić. Na drugi dzień to samo, na trzeci dzień to samo. O, mówię, to Pan Bóg takie cuda robi. Że nic się nie dzieje, jakieś nadprzyrodzone zjawiska, tylko w człowieku robi te cuda, zmiany. No i ja mówię, to fajna rzecz, ale tak mówię, żeby ja się już nigdy nie napił, a co będzie na urodzinach, albo na weselu, albo co? Nie bardzo mogę wierzyć, że ja się nigdy nie napiję, ale już byłem wolny od alkoholu. No i mówię, dobra jest, na razie trzymam to, co jest. I sobie postanowiłem, 4 nie. Mówię, jak mi powiedzą, napijesz się, to już wiem, co mówić. Nie. Nie pijesz, to się dołóż. Nie. No nie dokładasz się, nie pijesz, to polewaj chociaż. Bo jak później się piło, to człowiek się słabszy robił i dobrze było, jak się ktoś zajął polewaniem. I ja mówię, 3 nie. A 4 to nie pijesz, nie lejesz, to chociaż poleć, przynieś. Też nie. Już nie miałem problemu. Ustawiłem taki filtr i cokolwiek z tych rzeczy powiedzieli, ja od razu nie. I to z taką determinacją, że choć mi to 1000 razy powiedzieli, to powiem nie. Bo kiedyś jak próbowałem po swojemu rzucać, no to trzymałem się i namawiali, a napij się jednego. A nie wypiję, nie, bo dzisiaj nie będę pił. A jak mi już 5 raz namawiali, a to mówię, jednego się napiję. A jak już jednego wypiłem, to było, już straciłem kontrolę, już mnie nikt nie był w stanie od stołu oderwać, mimo że jeszcze trzeźwy byłem. A tu postanowiłem ani raz nie ulec i do dzisiaj się tak dzieje, że nie mam problemu. Uwolnił mnie Pan Jezus od alkoholu. Później ja do tego kolegi mówię, no ale ja nic o tym Jezusie nie wiem. Jak ja mam się dowiedzieć do szkoły, jak chodził, czy co, jak młody był, co się działo. Co później było, nie? Do ukrzyżowania. Ja nic o tym nie wiedziałem. Mówi, masz, tu daję ci Nowy Testament. Mówi, tu się wszystko o Jezusie dowiesz, o tym, jak Bóg cię kocha, jak masz żyć. I wiecie, to mnie tak wciągło, że mnie nic nie interesowało. W pracy czytałem, po pracy. W moim domu dalej alkohol był. Bo znajomi przychodzili, żona z nimi piła, a ja nie. A oni mówią, z tobą jest źle, co to? Mówią, a... Nie bądź taki mądry, za 3 miesiące byś z nami pił. A ja mówię, już ja nie będę pił, bo ja już nie potrzebuję tego. W czasie czytania mnie Pan Bóg od papierosów uwolnił w jednej chwili. Przestał mi papieros smakować. O, mówię, następny cud. Wywaliłem tą paczkę, co miałem. Podziękowałem Panu Jezusowi i do dziś nie palę. I nie miałem żadnych objawów jakichś tam, zawrotów głowy czy czego po tym. I na dodatek Pan Bóg to sprawił, żeby to było pewne, że to Jego robota, że mógł mi wtedy ktoś palić koło mnie, dym przelatywał koło nosa, a mnie nie ruszało w ogóle to. Na dodatek mogą wszyscy palić w pomieszczeniu, ja nie będę palił i mi nie przeszkadza. Taki cud Pan Bóg zrobił. Także no ja sobie nie mówię, nie dam się tego wydrzeć już. Czytałem Biblię, zacząłem na nabożeństwa chodzić, mówię, zobaczę, co to za kościół. Spodobało mi się i po 3 miesiącach już takie robiłem postępy, że dopuszczono mnie do chrztu, zostałem ochrzczony i właśnie wtedy sobie przypomniałem wszystko to, co w tym lesie było. Mówię, Panie Boże, to jak ja mogę taką rzecz zapomnieć? I wtedy taka cicha myśl, tyś zapomniał, ale ja nie. Ja widziałem, że ty mówisz poważnie. Czyli Bóg nas kocha i poważnie traktuje. I od tego czasu się fajnie zaczęło. Do zespołu mnie od razu wzięli, bo też potrzebowali. Tam na klawiszach grałem wtedy przez parę lat. Po 4 latach przyszedł pastor Wołkiewicz do mnie, mówi, wiesz co, ty śpił? To może byśmy klub taki założyli w zborze dla uzależnionych. Już po 5 roku się moja żona nawróciła, widząc moje inne życie. Na początku nie wierzyła, myślała, że to chwilowe. Także już razem byliśmy, chodziliśmy do zboru. Córkę wziąłem od razu na szkółkę, już jej się spodobało, już nie chciała wracać na religię. I tak żeśmy zaczęli Bogu służyć. Skończyłem takie szkolenie na zastępcę lidera grupy domowej, później na lidera grupy domowej. No i później założyliśmy klub. Jak pastor kazał, tośmy założyli z żoną ogłoszenie do dziennika, że klub taki i taki w piątkowym wydaniu. I się zaczęło. Przychodził co za każdym razem jeden człowiek, za każdym razem inny. Ja byłem oczywiście przygotowany, telewizor z filmami miałem, wideo będę puszczał, ale nigdy się nie udało puścić tego telewizora, bo ja pierw mówię, pośpiewamy, miałem śpiewnik zrobiony i śpiewaliśmy, później świadectwo, mówiłem swoje, żona swoje, także to zawsze zeszło na rozmowach i dzisiaj ten klub już tak 25 do 30 osób przychodzi za każdym razem. Współpracowników nas jest chyba 6 osób teraz. W międzyczasie żeśmy założyli też taką kapelę uliczną. Część tutaj jeździ, Heniek na akordeonie, taki gra. Mieliśmy 10 dziewczyn, żeśmy przez 5 lat na rynku w Katowicach co środę grali. Pod Skarbkiem, bo tam były filary, można było bez względu na pogodę. A naszym kaznodzieją był Tomek Kmiecik z Częstochowy, pastor. Także początkowo żeśmy na sucho grali, a na kontrabasie, 2 chłopaków na gitarach i 10 dziewcząt śpiewało, a później nam się udało sprzęt załatwić, także już później było nas lepiej słychać, bo tam tramwaje jeździły, jak Tomek na przykład mówił coś ważnego, a tu tramwaj jedzie i już go nie słychać. Także później z mikrofonem już byliśmy bardziej. Także dziękuję Bogu za to wszystko, co robił. Za to, że nas obdarzył 2 dzieci, wnukami. Wnuki wierzące są, córka wierząca, jeszcze syn się opiera troszkę, ale jak się chrzciłem, to pastor proroczo powiedział, że mój syn też będzie zbawiony. Dziękuję, przekroczyłem chyba 5 minut już. Chciałem, żebyśmy zaśpiewali.
Zaśpiewamy teraz stosowną pieśń do nawrócenia się brata Janka, Janusza, o synu marnotrawnym.
Syna marnotrawnego do domu wzywa Bóg. Wróć zbłąkany synu, wróć do domu, wróć. Chociaż dawno rzuciłeś bezpieczny ojca próg, Bóg z miłością woła cię wciąż. Jezus woła cię, zmąkany w synu pójdź doń. Jezus woła cię. Bóg wciąż czeka, byś wreszcie powierzył mu swój los. Wciąż cierpliwie woła, wróć, wciąż woła cię. Będzie źle, gdy zagłuszysz świętego ducha głos. Wróć, dopóki Bóg jeszcze wzwie.
Cierpliwość, to bardzo proszę. Chciałbym dwa odcinki Słowa Bożego przeczytać, a skrócę je tam do minimum, prawda, bo jedną część chciałbym przeczytać ze Starego Testamentu, z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 32 rozdziału, a dla skrócenia przeczytam tylko 9 i 10 wiersz. A potem jeszcze jeden odcinek Słowa Bożego z Objawienia świętego Jana, 21 rozdziału. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 32 rozdział, 9 i 10. Potem rzekł Jakub: Boże, Ojca mego Abrahama i Boże, Ojca mego Izaka, Panie, który do mnie powiedziałeś: wróć do ziemi swojej, do ojczyzny swojej, a będę ci czynił dobrze. Niegodny jestem wszystkich dobrodziejstw, dowodów łaski i wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze Twemu, bo tylko o tym kiju moim przeprawiłem się przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Ja później króciutko jeszcze o tym coś powiem z tej Ewangelii, bo na pewno gdybyśmy chcieli o Jakubie mówić, to byłoby bardzo dużo. Ale jeszcze Objawienie świętego Jana, 21 rozdział, i przeczytamy tutaj 4 wiersze. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a On sam, Bóg, będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, nie, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. O, jak wiele moglibyśmy powiedzieć na temat Jakuba. I jest on, moim zdaniem, troszkę był gorszy, aniżeli Abraham i jego ojciec Izaak. O Izaaku czytamy, że codziennie wychodził w pole, modlił się, prawda? A Jakub, chociaż był takim przychlastkiem mamusi, to jednak był cwaniakiem, jak się to mówi, prawda? A niektórzy mówią, że był oszustem, prawda? I to wszystko może być i prawda. Ale pomijając całą tą jego historię, wrócę od razu do miejsca, kiedy on służyć musiał u swojego wujka Labana w Haranie, prawda? A stało się to dlatego, że on musiał uciekać z domu, bo groziła mu śmierć. Przez kogo? Przez swojego brata Ezawa, któremu niemalże ukradł błogosławieństwo, a też przedtem jeszcze zdobył jego pierworodztwo zwykłą zupką, zwykłym obiadem, prawda? Ale teraz wraca od swojego wuja Labana, ma dwie żony, Rachelę i Liję i Rachelę i wianuszek dzieci i sporą liczbę sług i dobytku wielkiego. Wraca wszystko, prawda? Ale coś na przeszkodzie. Wielki lęk jego, bo naprzeciwko niego wychodzi jego brat Ezaw ze 400 ludźmi. Nie wiem, czy to byli żołnierze, czy kto to był. W każdym bądź razie Jakub jest bardzo świadomy tego, że może teraz wszystko w jednej chwili stracić. Tak bardzo dorabiał się u swojego wuja Labana. On był oszustem, ale jego wuj Laban był jeszcze większym oszustem. I musiał w końcu podjąć taką decyzję, że trzeba ucieknąć od swojego wuja razem z swoimi żonami, z całym swoim dobytkiem. Urodził się, jak wiadomo, jako bliźniak, syn Izaaka i Rebeki, prawda? Pierwsza księga Mojżeszowa, 25 rozdział, już tego nie będę czytał, 23 wiersz mówi, że Bóg przemówił właśnie do Rebeki, że w twoim łonie są dwa narody i że w tym łonie bliźniaki trącali się. I to jest aż do dnia dzisiejszego. Właśnie ten syn Izaaka, ten pierworodny syn Ismael, prawda, jest do dnia dzisiejszego największym wrogiem Jakuba. I dzisiaj to, co dzieje się wszystko, jest to straszna historia. Ezaw urodził się czerwony i uwłosiony, a Jakub zaś biały i delikatny. Ale ślepa miłość Rebeki do Jakuba, Izaaka kochała go bardziej aniżeli Ezawa pierworodnego. Wiecie, i tu jest pierwsza nauka dla nas wszystkich. Ślepa miłość do naszych dzieci. Bardzo często jedne dzieci wyróżniamy, a inne dzieci może nie tak kochamy. Tak jak to zrobiła właśnie Rebeka, prawda? Kochała Jakuba, pomimo że on nie był najlepszy. A natomiast Ezaw to był człowiek bardzo surowy, to był myśliwy, prawda? Ale był pierworodny, a w Izraelu miało to wielkie znaczenie być pierworodnym, bo z tym się łączyło dziedzictwo, prawda? Przyjmowanie całego dziedzictwa, a to się tak wszystko odwróciło na niekorzyść Ezawa, bo on sprzedał swoje pierworodztwo, a też musiał, prawda, później wiele pokonać, wiele złości w życiu swoim. Nawbrew rodzicom poszedł żenić się do Chetytów, prawda, co było niedozwolone w Izraelu i nieprzyjęte. No ale taki był już Ezaw, prawda. od końca, ale kochał go za to ojciec, bo uważał, że on był pierworodny, a pierworodnego szanowało się najbardziej w rodzinie, prawda? A dlatego też Ezaw postanowił zabić Jakuba. Jak tylko ojciec, bo już ojciec stary był, już nie widział, niedołężny był, prawda? I mówił, jak tylko się skończą dni żałoby, to zabije Jakuba. Słyszała to matka. I postanowiła plan. Jak to Żydzi potrafią zawsze w każdej sytuacji znaleźć jakiś plan. I Rebeka uknuła plan, jak oszukać Izaaka, swojego męża, ponieważ Izaak chce błogosławić Ezawa. Posłał swojego pierworodnego tam gdzieś do lasu, ażeby upolował jakieś zwierzę i przygotował mu jakiś dobry posiłek, a po tym posiłku chciał go później błogosławić, prawda? A Rebeka nie tak bez powodu, przecież Bóg i pierwsza księga Mojżeszowa, 25 rozdział, pisze tam, że Bóg i powiedział, że w jej łonie będą dwa narody i że te narody trącać się będą, tak jak w łonie, prawda, Rebeki. To z tego tytułu ona chciała uchować Jakuba i zrobiła takie wielkie oszustwo, wiadomo, wam nie muszę tego dokładnie opowiedzieć, prawda. I Izaak błogosławił zamiast Ezawa, pobłogosławił właśnie Jakuba. I stało się, prawda, gniew Ezawa był straszny, postanowił właśnie zabić swojego brata. I żeby go uchować, Rebeka wysyła go do swojego wuja Labana i tam Jakub przebywał 20 lat. Raz za jedną jego córkę, drugi raz 7 lat i drugi raz 7 lat za drugą córkę, bo Laban go oszukał. On kochał tą młodszą, prawda, ale niestety nie dostał jej i Laban właśnie podsunął mu Liję, starszą córkę, a Rachel musiała odczekać jeszcze dalsze 7 lat. Ale po tych 14 latach jeszcze 6 lat musiał pracować nad rozprzestrzenieniem majątku Labana i swojego. I tyle lat, 20 lat w sumie był daleko. Już więcej nigdy nie oglądał swojej matki, prawda? Jeszcze powiedzmy, ojca jeszcze widział, ale matkę już więcej nie widział. Jakub był właśnie tej myśli, ażeby teraz wrócić z powrotem do ojczyzny. Bo taka była obietnica dana Abrahamowi. Abraham już miał obietnicę, chociaż był tylko sam swoją rodziną, a Bóg mu obiecał Kanaan, że to będzie jego ojczyzna przyszła. Ale Abraham się tej nie doczekał się. Nie doczekał się jej. Odszedł do wieczności, prawda, i ta obietnica się nie spełniła. Tu też jest taka bardzo ważna uwaga dla nas, prawda, że my też oczekujemy naszą ojczyznę niebiańską i może nam się wydaje, że to wszystko długo trwa. Są tacy naśmiewcy, tak jak pisze w liście Piotra, w drugim liście Piotra, prawda, że są naśmiewcy, którzy mówią, no gdzieś jest ta wasza obietnica, że ma przyjść Pan Jezus Chrystus. On przyjdzie. Kochani, ja wierzę osobiście, patrząc na wydarzenia, jakie się stają teraz w tym wieku naszym, to wszystkie znaki prawie, że się już spełniają. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, nie mam czasu, żeby to przeczytać. Przeczytajcie sobie w domu, jakie znaki to będą. Będą wojny, będzie naród przeciwko narodowi, będzie głód ekonomiczny, będą trzęsienia ziemi. Myśmy to wszystko przeżyli, jakieś tsunami 5 lat temu, prawda, gdzie zginęło tysiące ludzi od Malajazji aż do Indii, prawda. A teraz trzęsienie ziemi w Nepalu, prawda, i tak dalej. Tyle jest znaków, tyle jest wojen, tyle jest przelewu krwi. Nasza ziemia jest przesiąknięta krwią. Od Abla aż do dnia dzisiejszego cierpimy, prawda? Może nie wszyscy na raz, ale tu i tam dzieją się wielkie rzeczy. To jest ostrzeżenie nawet i dla chrześcijan, abyśmy byli gotowi i pamiętali, że kiedy to wszystko się będzie działo i będzie głoszona Ewangelia na cały świat, może misjonarze nie dotarli do wszystkich krajów świata, bo jest jeszcze wiele krajów, które nie słyszały o Ewangelii od misjonarzy. Ale dzisiaj technika pozwala słyszeć na całej kuli ziemskiej głos z radia czy z telewizji i mogą słyszeć Ewangelię. Ja przypuszczam, że i te kraje arabskie też słuchają, bo Arabowie jak przyjadą do Europy, to oni, większa część z nich też nawraca się do Pana Jezusa Chrystusa i oni są gorliwymi później naśladowcami. Jakub uciekał od Labana. Bóg mówił, powiedział, wróć do ojczyzny swojej. Jakub modli się już w starszym wieku, modli się w miejscowości Peniel i za potokiem Jabok. Walczy z Bogiem, walczy z aniołem i mówi, nie puszczę cię tak długo, aż mi nie pobłogosławisz. I rzeczywiście chciałbym powiedzieć, że my tak jak Jakub jesteśmy na obczyźnie. Nasza ziemia, nasz kraj, którego kochamy. Dzisiaj będziemy wybierać prezydenta, prawda, nowego. Módlmy się o to, żeby był to ktoś, który zapewni naszym rodakom chleb i pracę, żebyśmy nie musieli wyjeżdżać gdzieś i zostawiać swoje rodziny, bo wielu jest tam, a rodzina jego jest tu. To niedobra rzecz. A szczególnie dla młodych małżeństw kończy się to czasem tragicznie, prawda? I Bóg zachęca nas do powrotu. Apostoł Paweł mówi, moja ojczyzna jest w niebie tam. I rzeczywiście tak czasem pytam się, gdzie jest lepiej, gdzie by było lepiej dla was? Tam czy tu? No, naiwne pytanie, bo każdy powie, że tam. No to czemu się zbraniasz iść? Jak trzeba odejść, nawet i bardzo chory, niedołężny, ale robi wszystko, żeby jeszcze jedno żyć i tak dalej. W Ameryce znaleźli się ludzie, którzy dopuścili się hibernacji. Jest to zamrożenie się na długie lata i na przykład ktoś jest na raka chory i on chce być uzdrowiony, jak kiedyś znajdzie się jakieś lekarstwo. Ale na ten czas, póki tego lekarstwa nie ma, to zamrozi się i później jak będzie już taki wynalazek, że znajdą jakieś lekarstwo na raka, to wtedy go obudzą i go uzdrowią. No, ludzie chcą żyć na ziemi. Królowa angielska dawała dużo pieniędzy za to, ażeby właśnie jedną godzinę dłużej żyć. Duże pieniądze lekarzom dała, ale dla nas wszystkich, czy jesteśmy królmi, czy żebrakami, jest jednakowy sąd. Musimy przejść próg i musimy odejść do wieczności. A dobrze by było, żeby tak razem z Pawłem powiedzieć. Lepiej by mi było, żebym już poszedł do mojego Pana, bo to byłoby wspaniale, prawda? Ale ze względu na was dobrze jest, że mogę zostać jeszcze z wami i mogę wam usłużyć. Tak, moja ojczyzna jest w niebie tam, prawda? Był taki brat, ja z nim razem założyłem w Palowicach taki mały zbór. On do dzisiaj trwa i jest, ładnie się rozwija, ładną kaplicę zbudowali też. I ten brat Życzniuk to był rolnik, taki kochany człowiek, prawda? I on miał też przemówienie i mówił, dał taki przykład, że został uratowany. Terował dach stodoły i wpadł do gnoja. Pośliznął się i powiedział tak, och, Pan Bóg mnie uszczekł od tego wielkiego nieszczęścia, bo no już jedną nogą, żech był tam na górze, mówi. A więc lepsze byłoby w gnojoku, aniżeli tam w górze, prawda? Ale kochani, ja bym chciał powiedzieć, że wielu jest takich ludzi na świecie, którzy, tak jak już powiedziałem, chorzy są, ale robią wszystko, ażeby jeszcze tutaj jako tako przeżyć. I dlatego jest dzisiaj ten czas, abyśmy się zastanowili nad naszym życiem, abyśmy mogli przyjąć to, co jest najważniejsze. My żyjemy tu na ziemi bardzo krótko, bo nawet i 90 lat to też jest króciutki okres życia. Przed nami jest wspaniała wieczność. A jaka ta wieczność jest? No czytaliśmy w objawieniu świętego Jana, że tam już nie będą łzy, tam już nie będzie krzyku, tam już nie będzie milicji, tam już nie będzie urzędów, ani prezydentów żadnych nie będziemy wybierać. I będzie, Bóg będzie naszą światłością. Pan Jezus będzie naszym Panem. Wyobrażacie sobie, kiedy Pan Jezus Chrystus cały Kościół swój zawoła do Wieczerzy Pańskiej. Jaki to będzie ten stół? Przecież to miliony ludzi. A On będzie usługiwał nam jeszcze raz. On tak powiedział do uczniów swoich, że tam w górze właśnie będziemy u Niego to wszystko odbywali z wielką radością. Nas czeka naprawdę wspaniała wieczność. Dlatego dzisiaj gorąco wszystkich zachęcam, ażebyście całym sercem swoim chcieli ufać Panu. Wiecie, my mamy taki ustabilizowany już sposób życia, ale nie zawsze on jest najlepszy, prawda? Bo już czasem wpadamy w rutynę, czy to nawet w osobistym życiu, czy w rodzinnym życiu, czy nawet i społecznym, w zborze w naszym, prawda? Zakradają się różne rzeczy z tradycji, oziem staramy się być gorliwymi, ale to się nam nie udaje bardzo często. Ale jest jedna recepta na to wszystko. Poddajmy się działaniu Ducha Świętego, a Duch Święty niech wykształtuje w nas obraz i podobieństwo Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Niech Bóg was błogosławi. Zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń, dobrze? Pozwolicie jeszcze zaśpiewać? No, to zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń. Ona będzie właśnie do tematu mojego. No ja sam się stresowałem, bo musiałem skrócić to do minimum, żeby nie przedłożyć.
Przepraszam, bo to z mojej winy. Wydawało mi się, że jeszcze 15 minut nie minęło.
Ojczyzna jest w niebie tam. Zaśpiewamy od refrenu, żebyście się nauczyli. A refren brzmi: w niebie tam, moja ojczyzna jest w niebie tam. W niebie tam, moja ojczyzna jest w niebie tam. Bardzo ładnie, prawda?
W niebie tam, moja ojczyzna jest w niebie tam. W niebie tam, w niebie tam. Tam. Moja ojczyzna jest w niebie tam, gdzie brak smutku, cierpienia i ran, tam gdzie świętych niezliczony jest wór. Wielbi baranka świętych chór. W niebie tam, moja ojczyzna jest w niebie tam, w niebie tam. Moja ojczyzna jest w niebie tam, wiele wiernych jest w niebie już tam. Wśród nich będę też kiedyś ja sam. W ten czas my wszyscy złączymy się nową pieśnią, uwielbimy Cię. W niebie tam, moja ojczyzna jest w niebie tam, w niebie tam. Moja ojczyzna jest w niebie tam, bła błagam Cię, Jezu, o bliskich mych. Przywieź ich do ojczyzny tam zbyć, w kraj, gdzie wiecznie królujesz Ty sam. Moja ojczyzna jest w niebie tam, w niebie tam, w niebie tam. Moja ojczyzna jest w niebie tam, w niebie tam.